Po pojmaniu w Getsemani Jezusa zaprowadzono najpierw do Kajfasza. Aktualnie sprawował on władzę arcykapłańską, był przewodniczącym Sanhedrynu, zięciem Annasza ben Setiego. Po tym, jak Jezus wskrzesił Łazarza, wskutek czego wielu Żydów uwierzyło w Niego, Kajfasz podjął decyzję o zabiciu Jezusa. Wyrok więc wraz z całą Wysoką Radą wydał wiele dni wcześniej, zanim przeprowadził formalne dochodzenie. Właściwie przesłuchanie przed arcykapłanami miało uzasadnić przyjętą wcześniej tezę. Oj, pokrętne to bardzo. I tak jakoś dziwnie znajome. Imię arcykapłana Starego Przymierza z języka greckiego kajafas znaczy kamieniarz. Ten kamieniarz, powiedzielibyśmy budowniczy, religijny przywódca narodu izraelskiego, podejmując decyzję o zabiciu Jezusa, odrzuca głowicę węgła, jak to proroczo zapowiedział autor psalmu 118. Inny człowiek, pasterz nowego przymierza, o dość pokrewnie brzmiącym imieniu Kefas, co w języku greckim znaczy skała, za kilka dni podejmie ten kamień odrzucony przez budujących i przyjmie go jako kamień węgielny, sam zaś stając się skałą, na którą powstanie lud nowego przymierza, czyli Kościół. Jednak faktyczną żydowską władzę nad Izraelem sprawował nie Kajfasz, ale teść jego, Annasz, arcykapłan senior. To on wraz ze swymi synami i kilkoma zwolennikami Wysokiej Radzie utworzył nietykalną kastę rządzących Izraelem, frakcję arcykapłańską, o której wspominają Ewangelie, mówiąc o arcykapłanach w liczbie mnogiej. Annasz wspierany był przez rzymskich namiestników, których trzymał w szachu dzięki dobrym znajomościom i kontaktom w Rzymie. Zwykliśmy obwiniać za wyrok na Jezusie naród żydowski. Ale to nie naród wydał wyrok, lecz kasta uprzywilejowanych dygnitarzy żydowskich. To nie naród będzie wkrótce krzyczał przed Piłatem: ukrzyżuj go, ale kilkudziesięciu przekupionych sług klanu arcykapłańskiego. Więcej bowiem ludzi na dziedzińcu rezydencji Piłata się nie zmieściło. To nie były setki tysięcy ludzi przybyły wówczas do Jerozolimy na święto Paschy. Za wyrokiem na Jezusa stała arcykapłańska rodzina i jej poplecznicy. Gdy przyprowadzono Jezusa przed Kajfasza, ten, mając już od kilku dni wyrobione zdanie, odesłał go od razu do Annasza. Annasz, dokonując pierwszego przesłuchania Jezusa, jednocześnie zwołał na godziny ranne tak zwany Mały Sanhedryn, w skład którego wchodzili wyłącznie kapłani i starsi pod wodzą Kajfasza, bez faryzeuszy. Ten wytrawny gracz zawsze stosował wykładnię prawa według własnego uznania. Nie mógł mieć litości dla tego, który wypędzając przekupniów ze świątyni naruszył jego finansowe interesy. A przypominając przy tym naukę Pisma Świętego, podważał autorytet Annasza. Pod ustaloną tezę ustawiał teraz przesłuchanie. Pytał zatem Jezusa o jego uczniów i głoszoną przez niego naukę. Jezus jednak wiedział, iż te pytania nie mają na celu poznania prawdy. Annasz nie pytał, bo chciał się czegoś dowiedzieć. Swoje zdanie miał już dawno wyrobione. Wiadomości o Jezusie przynieśli mu jego szpiedzy, donosiciele. Sam nigdy nie był otwarty na inną naukę niż ta, którą głosił osobiście, która służyła jego celom. Dlatego Jezus nie podjął z nim rozmowy, lecz pytaniem odpowiedział na pytanie. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Słudzy arcykapłana, chcąc przypodobać się swemu zwierzchnikowi, spoliczkowali więźnia, wypominając mu brak szacunku do władzy. Jezus podczas swej publicznej działalności nie ukrywał się, nauczał publicznie. Każdy, kto tylko chciał, mógł poznać jego naukę i jego uczniów. Wszyscy wokół znali jego słowa, dzieła, których dokonał. Dziwne było zatem to pytanie Annasza, wyrażające raczej pogardę i pozorny brak zainteresowania Jezusem i jego misją. Nazajutrz, wczesnym rankiem, zebrał się Sanhedryn pod wodzą Kajfasza. Arcykapłan nie chciałby wyrok śmierci został wydany jedynie przez okupanta rzymskiego, bo gdyby tak było, Jezus mógłby zostać żydowskim narodowym męczennikiem. Chciał najpierw doprowadzić do wyroku sądu żydowskiego, by Jezusa skompromitować w oczach Żydów. W tym celu zorganizował przesłuchanie, powołując oczywiście użytecznych świadków. Niestety ich zeznania były sprzeczne ze sobą i nie mogły wystarczyć do skazania Jezusa. Kajfasz, tracąc cierpliwość, zaczął prowokować milczącego skazańca do dialogu. Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw tobie? Jezus jednak, nie okazując emocji, zachował milczenie. Wzburzenie w Sanhedrynie z powodu niemocy i braku argumentów zaczęło się potęgować. Kajfasz, doprowadzony do ostateczności, wydusił z siebie pytanie, które normalnie pewnie nigdy by mu przez gardło nie przeszło. Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym? No, to pytanie nie mogło zostać bez odpowiedzi. Jezus spokojnie oznajmił, tak, ja jestem. I wcale nie pytany więcej o nic, sam dorzucił nieudolnemu sądowi koronny argument do oskarżenia go i skazania. Ale powiadam wam, Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Przyznanie, że jest Mesjaszem, nie byłoby niczym szczególnym. Co jakiś czas bowiem zjawiał się w Izraelu ktoś, kto ogłaszał się Mesjaszem. Ale Jezus usytuował siebie w chwale niebieskiej, na równi z Bogiem, czyli po Jego prawicy. A to było w uszach żydowskich bluźnierstwem karanym śmiercią. Kajfasz nie spodziewał się takiego prezentu. Jego wzburzenie mieszało się z satysfakcją. Kuł więc żelazo, póki gorące. Rozdarł swe szaty i wykrzyknął: zbluźnił! Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz sami usłyszeliśmy bluźnierstwo. Jak wam się wydaje? A zebrani zawołali: winien jest śmierci. I rzucili się na niego, plując i uderzając pięściami. Jest jakimś paradoksem fakt, iż jedyny Syn Boży został skazany na śmierć z powodu bluźnierstwa, czyli z tego powodu, że był Synem Bożym. Jest też jakimś paradoksem, że to sam skazany, głosząc prawdę o sobie, umożliwił wydanie wyroku. Strażnicy Starego Przymierza zaprzeczyli tym samym swej misji. Nie rozpoznali pełni czasu przyjścia prawdziwego Mesjasza. Zaślepieni polityką, walką o własne interesy, o przywileje, za nic mieli dochodzenie prawdy i służbę przymierzu. Z takich paradoksów niestety często składa się i nasze życie. Niemal w każdym społeczeństwie istnieją nietykalne kasty, które podporządkowują interpretację prawa własnym interesom. Głoszą, nauczają i egzekwują od innych zachowanie prawa, sami jednak czują się wyjęci spod jego przepisów, interpretując je na własną korzyść. Niemal w każdej wspólnocie ludzkiej istnieją układy, klany, które wykorzystują każdą sytuację dla zapewnienia sobie i swoim bliskim dostatniego życia, nawet za cenę zdrowia i życia innych. Paradoksalnie nie czują się wówczas niegodziwie. Na co dzień mienią się nawet autorytetami, oczekują od innych szacunku. Swoje niegodziwości usprawiedliwiają sprytem i nadarzającą się okazją, myśląc zapewne, no głupotą byłoby nie skorzystać. Niestety dramat sprzeczności nie powstaje w układach. Powstaje przede wszystkim w jednostkach. To przedziwne, że w jednej głowie można pomieścić skrajnie odmienne poglądy. Ludzie potrafią klękać do komunii świętej i kłamać w żywe oczy. Adorować Chrystusa i zionąć nienawiścią. Uczyć uczciwości i donosić na innych. Głaskać z miłością głowy własnych dzieci i beznamiętnie mordować inne dzieci. Jak to możliwe? Gdybyśmy takich ludzi nie znali, to pewnie powiedzielibyśmy, iż tak potrafią tylko ludzie z rozszczepioną jaźnią, pewnie psychicznie chorzy, A tymczasem my znamy takie osoby i to nie tylko ze świata polityki, z historii czy z mediów. My nierzadko z takimi ludźmi żyjemy pod jednym dachem. A może nawet sami potrafimy godzić w sobie sprzeczne rzeczy. Chrystus, stojący przed Kajfaszem, widząc totalnie zagubionych arcykapłanów, zaplątanych w paradoksach ich umysłów, przynosi im lekarstwo, możliwość uzdrowienia. Przynosi je również nam. Stańmy przed majestatem Jego ukrzyżowanej miłości. Zanurzmy w Jego krwi nasze zaplątane myślenie, by odzyskać zdrowie własnych umysłów, własnych uczuć. 400 lat temu w umyśle świętego Wincentego rozbłysło światło, z którego narodziło się później zgromadzenie księży misjonarzy. Do niego w 1786 roku wstąpił 28-letni kapelan domu rekolekcyjnego, ceniony spowiednik ksiądz Piotr Renat Rock. Od lat obserwował życie i pracę duchowych synów świętego Wincentego a Paulo, którzy między innymi uformowali go w seminarium diecezjalnym i zapragnął, by być jednym z nich. Po rocznym nowicjacie w Paryżu powrócił do rodzinnego Cannes, a tu zastała go rewolucja francuska. Gdy ogłoszono konstytucję cywilną, która wymagała złożenia przysięgi na wierność władzom świeckim, organizował spotkania dla księży, na których jednoznacznie wykazywał, że takiej przysięgi nie można pogodzić z wiernością wierze katolickiej. Nawracał wprowadzanych w błąd, umacniał wątpiących, podtrzymywał na duchu porażonych lękiem. Był też świadkiem aresztowania biskupa i zastąpienia go kandydatem, który poszedł na współpracę z władzą rewolucyjną i taką przysięgę złożył. Przeżył zamknięcie seminarium i cierpienia licznych księży, skłonił miejscowego proboszcza do ratowania się ucieczką, ale sam pozostał, by w ukryciu pod osłoną nocy służyć parafianom. I pewnej nocy, niosąc wiernym komunię świętą, został aresztowany. Po parodii procesu skazano go na śmierć i ścięto na girotynie. Ale nie uległ pokusie, by za cenę życia pogodzić w swym sercu jednoczesną służbę złu i dobru. Podobny zresztą los spotkał karmelitanki z Compiègne czy duchowe córki świętego Wincentego a Paulo z Arras oraz z Angers. Maria Anna Veillot, Otylia Baumgarten oraz inne współsiostry nie potrafiły połączyć w swym sercu służby Bogu i drugiemu człowiekowi z jednoczesnym wyrzeczeniem się go poprzez złamanie zakonnych ślubów i porzucenie zgromadzenia. Stojący za powstaniem pierwszej Republiki Francuskiej układ, głoszący znane nam słowa i wartości wolność, równość, braterstwo, dość szczególnie rozumiał te wartości, interpretując je wedle własnego interesu, partykularnych celów poszczególnych elit. Bez wahania w imię właśnie tych wartości mordowano rzesze ludzi, jak na przykład idących pod sztandarem serca Jezusowego mieszkańców Wandei. także tych niosących innym pełną bezinteresownej miłości pomoc duchową i materialną. Nie mieściło się to w głowach zwykłego ludu francuskiego, który stawał w obronie sióstr miłosierdzia. Komendant plutonu egzekucyjnego w Angers, prowadząc siostrę Marię i siostrę Otylię, słysząc wielkie wzburzenie mieszkańców kochających szarytki za ich służbę ubogim, zaproponował im, że zaświadczy o ich przysiędze nawet wtedy, jeżeli tego nie uczynią. Chciał kłamstwo wziąć na siebie, a siostry puścić wolno. Ale usłyszał od siostry Marii Anny słowa: nie tylko nie złożymy przysięgi, ale nawet nie chcemy, aby ktokolwiek na podstawie Twojego kłamstwa, kłamliwego świadectwa, uważał, że to uczyniłyśmy. Jeżeli miałybyśmy zachować życie za cenę, jaką nam proponujesz, to wolimy umrzeć, niż sprzeniewierzyć się miłości, jaką ślubowałyśmy naszemu Bogu. Rozważając proces Jezusa przed elitami narodu żydowskiego, słuchając o bezkompromisowej wierności Bogu świętego Piotra Renata Rog i błogosławionych sióstr miłosierdzia, męczenniczek rewolucji francuskiej, stańmy wprawdzie przed obecnym tutaj Chrystusem i chwilę się zastanówmy, czy w nas samych nie ma podobnych sprzeczności. Czy także my nie żyjemy w paradoksalnej rzeczywistości? Z jednej strony mieniąc się chrześcijanami, dziećmi Boga, obywatelami Królestwa Bożego, a z drugiej strony żyjąc nierzadko jak poganiem, idąc na kompromis ze złem wszędzie tam, gdzie dostrzeżemy doczesną korzyść.